Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
O czułości jako najdroższym lekarstwie świata mówił Franciszek w czasie spotkania z małymi pacjentami Watykańskiego Szpitala Dzieciątka Jezus.
Zamachy nie powstrzymają papieża. Przez swą podróż do Egiptu chce pokazać, że chrześcijanie i muzułmanie mogą żyć razem, podkreśla kardynał Thuron.
Polski rząd przekaże 4 miliony złotych na odbudowę domów w syryjskim Aleppo.
Witamy 11 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Najdroższym lekarstwem, jakie możemy dać chorym dzieciom, jest czułość. By je zapewnić, trzeba zaangażować całego siebie, włożyć w to serce i miłość, wskazał papież podczas wyjątkowego spotkania z małymi pacjentami i personelem Watykańskiego Szpitala Dzieciątka Jezus. Odbyło się ono wczoraj wieczorem w sali przy auli Pawła VI.
Swe improwizowane przemówienie, po tym jak przez dłuższą chwilę robił sobie zdjęcia z dziećmi, Franciszek rozpoczął od odczytania laurki, jaką od nich otrzymał. Drogi Franciszku, dziękujemy Ci, że się z nami spotkałeś. Cieszymy się, że tutaj jesteś, bo dajesz nam nadzieję i odwagę na przyszłość. Ojciec Święty wskazał, że ta placówka jest czymś więcej niż szpitalem. Pacjenci i personel tworzą tam jedną wielką rodzinę, mówił papież.
Pójście do szpitala zawsze napawa lękiem. Zauważam to, gdy podchodzę do dzieci, szczególnie tych najmniejszych. Gdy widzą mnie ubranego na biało, zaczynają płakać. Myślą, że jestem lekarzem, który przyszedł zrobić im zastrzyk. Dlatego płaczą, boją się. Jednak gdy je pogłaskam, uspokajają się. W szpitalu trzeba o tym pamiętać. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo zapomnienia o najważniejszym lekarstwie, które tylko rodzina może dać, o czułości. Jest to lek nadzwyczaj drogi, ponieważ aby go mieć i zaordynować, trzeba zaangażować całego siebie, włożyć w to serce i miłość. W waszym szpitalu nie brakuje czułości. Chore dziecko znajduje tam rodzinę, rodzina i wspólnota. Te dwa słowa wielokrotnie powtarzaliście i dziękuję wam za nie, ponieważ Dzieciątko Jezus jest świadectwem humanizmu. To jest szpital katolicki, jednak żeby być katolikiem, musisz być przede wszystkim człowiekiem i wy dajecie dziś świadectwo człowieczeństwa.
Franciszek przypomniał też, że szpital Dzieciątka Jezus korzysta od pewnego czasu z watykańskiego lądowiska dla helikopterów.
Argentyńczykami, w tym również samym papieżem, wstrząsnęło w tych dniach zamordowanie młodej działaczki, która poświęcała się zwalczaniu przemocy względem kobiet. 21-letnia Micaela Garcia sama padła jej ofiarą i to z rąk recydywisty zwolnionego warunkowo z więzienia, na które został skazany za dwukrotny gwałt. Dziewczyna zaginęła, a po tygodniu w minioną sobotę odnaleziono jej ciało.
Dowiedziawszy się o tragedii, Franciszek po uroczystościach Niedzieli Palmowej zadzwonił do rodziców zamordowanej. Rozmawiał z obojgiem przez kilka minut, o czym poinformował później jej ojciec na Facebooku.
Ojciec Święty docenia pracę Radia Renesansa, który od 80 lat niesie Jezusową Ewangelię rozległemu światu krajów języka portugalskiego, rozsiewając w ludzkich sercach braterską pomoc wzajemną i Boże miłosierdzie. Czytamy o tym w papieskim przesłaniu z okazji 80-lecia tej katolickiej sieci radiowej, której nazwa znaczy odrodzenie. Franciszek składa gratulacje wszystkim, którzy przez te lata służyli Kościołowi przez codzienną pracę w tym środku społecznego przekazu, pochwala ich liczne inicjatywy ewangelizacyjne.
W przyszłym tygodniu papież razem z kardynałami zebranymi na zwyczajnym konsystorzu publicznym podejmie decyzję w sprawie kolejnych kanonizacji. Zostaną zatwierdzone i podane do wiadomości daty wpisania w poczet świętych 37 błogosławionych.
Najmłodszymi z nich, jednak zarazem najbardziej znanymi, są Franciszek i Hiacynta Marto. Tych dwoje portugalskich dzieci przed 100 laty miało w Fatimie objawienia Matki Bożej.
Zapowiedziany konsystorz zadecyduje także o kanonizacji trzech młodych, nastoletnich Indian meksykańskich, którzy oddali życie za Chrystusa na początku XVI wieku, i 30 brazylijskich męczenników z XVII wieku, wśród których są księża i wierni świeccy. Ponadto mówi się na nim zaliczenie do świętych dwóch kapłanów zakonnych, XVIII-wiecznego włoskiego kapucyna Anioła z Acri, obrońcy ubogich, i zmarłego na początku ubiegłego wieku Faustino Miguesa, Hiszpana z zakonu Pijarów, założyciela żeńskiego zgromadzenia zakonnego.
Przez swą podróż do Egiptu papież Franciszek chce pokazać, że chrześcijanie i muzułmanie mogą żyć razem, a dialog jest możliwy. Wskazuje na to przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego po krwawych zamachach na dwa egipskie kościoły, w których w Niedzielę Palmową zginęło 47 osób, a 114 zostało rannych.
Im mocniej uderza zło, tym bardziej trzeba współpracować, podkreśla kardynał Jean-Louis Thoron, zauważając, że bez braterstwa, współpracy i pojednania między ludźmi różnych religii bardzo trudno będzie budować przyszłość ludzkości.
Kiedy przeczytałem pierwsze wiadomości o zamachach, słowem, jakie przyszło mi na myśl, była nikczemność. Znaleźliśmy się naprawdę na dnie przepaści. Nie istnieje żadna filozofia ani religia, które mogłyby usprawiedliwić tak straszną podłość. Mimo to papież pojedzie do Egiptu, ponieważ dialog islamsko-chrześcijański potrzebuje unormowania relacji między Stolicą Apostolską a Uniwersytetem Al-Azhar. Pojedzie także po to, by umocnić wspólnotę chrześcijańską, która przechodzi bardzo trudne chwile. Sądzę, że przesłaniem, jakie zawiezie, jest przekonanie o tym, iż dialog i wspólne życie są możliwe. Nie ma chrześcijan i muzułmanów, są tylko wierzący, którzy są takimi samymi obywatelami. Nie można mówić, że jest się albo chrześcijaninem, albo obywatelem. Właśnie wychodząc od tego przekonania, trzeba zaszczepić w społeczeństwie wartości, które sprawią, że zacznie w nim obowiązywać równość.
Musimy nie tylko modlić się za prześladowanych chrześcijan, ale przede wszystkim stać się ich głosem, stwierdził arcybiskup Waszyngtonu na wieś o kolejnych krwawych atakach na kościoły w Egipcie. Z kolei przewodniczący amerykańskiego episkopatu zapewnił o solidarności z tak mocno doświadczoną w tych dniach wspólnotą koptyjską, która w Wielki Tydzień weszła wraz z gronem nowych męczenników.
Byli w kościele, modlili się tam, gdzie powinien być pokój. Raz jeszcze wdarła się potworna przemoc, napisał kardynał Daniel DiNardo. Modlę się za naród egipski, aby szukał sprawiedliwości, znalazł uzdrowienie i umocnienie koptyjskich chrześcijan i innych mniejszości religijnych, które pragną żyć w pokoju, stwierdził hierarcha. Do głosu przewodniczącego episkopatu amerykańskiego przyłączył się również arcybiskup Waszyngtonu. Stwierdził on, że ciało Chrystusa, jakim jest Kościół, jest ciągle przybijane do krzyża w różnych częściach świata. Kardynał wezwał wiernych do modlitwy i do zjednoczenia serc z tymi, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa. Oni nie mają głosu, nie mają nikogo, kto by w ich imieniu przemawiał, nikogo, kto stanąłby w ich obronie, powiedział. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Kolejny kapłan katolicki został zamordowany w Ameryce Łacińskiej. Ciało dyrektora Domu Spokojnej Starości ojca Diego Begoi znaleziono wczoraj w jego biurze. Kolumbijski franciszkanin pracujący w Wenezueli zginął raniony nożem. Stało się to prawdopodobnie podczas napadu rabunkowego na placówkę. Zniknęły z niej bowiem komputery, inne wartościowe przedmioty i żywność. Zakonnik mieszkał i działał w tym kraju od 16 lat.
Od początku roku to już czwarty przypadek zamordowania pracownika katolickiego duszpasterstwa w Ameryce Łacińskiej, a szósty na świecie.
Na Ukrainie kolejny już Wielki Tydzień przeżywany jest w cieniu konfliktu na wschodzie kraju. Stąd też zbliżające się święta obchodzone w tym roku razem przez chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej nabierają szczególnego znaczenia. W kraju dotkniętym przez dramat wojny paschalne orędzie jawi się jako światełko nadziei w ciemnym tunelu smutku i łez.
Symbolem stało się miasto Awdiejewka, w którym codzienne obstrzały niszczą linie energetyczne, a ludność żyje dzięki pomocy organizacji humanitarnych. Dla przewodniczącego rzymskokatolickiego episkopatu Ukrainy, metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, liturgia Wielkiego Tygodnia odzwierciedla historię narodu i kościoła ukraińskiego.
25 lat temu przeżywaliśmy zyskanie niepodległości przez Ukrainę, wskrzeszenie struktur kościoła katolickiego na Ukrainie, zmartwychwstanie tego kościoła, ale wiemy, że później przychodzi także Wielki Tydzień. I ten Kościół nasz przez te 25 lat także jest doświadczany. Wierzymy, że te cierpienia i starania ludzi będą złożone z ofiarą Chrystusa na krzyżu Wielki Piątek, że wkrótce doczekamy się tej radości, którą niesie Chrystus Zmartwychwstały.
Ważną inicjatywą będzie ekumeniczny marsz wielkanocny planowany na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Zaporożu, mieście położonym blisko terenów, na których toczą się działania zbrojne. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Modlimy się, aby cierpienie chrześcijan na Bliskim Wschodzie zaowocowało jakąś formą zmartwychwstania. Ta ziemia potrzebuje zmartwychwstania, a przede wszystkim obecności chrześcijan, mówił kustosz Ziemi Świętej. Ojciec Francesco Patton zaznaczył, że chrześcijanie, szczególnie w Syrii oraz Iraku, nadal przeżywają swoją drogę krzyżową i mają do przejścia jeszcze wiele stacji. Ale pomimo tego dają nadzwyczajne świadectwo wierności Chrystusowi. Pozostawili swoją ziemię, domy, a to prowadzi do zubożenia zarówno kulturowego, jak też religijnego i ludzkiego tamtych ziem.
Kustosz Ziemi Świętej podkreślił również, że mimo zła dziejącego się na Bliskim Wschodzie warto mówić o zwycięstwie nad śmiercią i o nadziei. Jezus przecież nie zmartwychwstał w czasie pokoju, bo wtedy Izrael był pod okupacją rzymską, a niewiele lat później rozegrała się tam wielka tragedia, zburzono Jerozolimę. Nadzieja chrześcijańska bowiem wznosi się ponad tragedię chwili, aby zobaczyć działanie Boga, które zwycięża i będzie zwyciężać. Ojciec Francesco Patton wyraził także wielką radość z faktu, że tegoroczne święta wielkanocne będą obchodzone przy odrestaurowanym grobie pańskim, a Dzień Zmartwychwstania wyjątkowo wypada wspólnie dla wszystkich chrześcijan, mimo używania różnych kalendarzy liturgicznych. Bardzo się cieszymy odnowieniem grobu Bożego, mówił franciszkanin. Prace przebiegały w zgodzie i harmonii. Była to okazja do dialogu między różnymi wspólnotami chrześcijańskimi, które opiekują się bazyliką, oraz czas umacniania więzi przyjacielskich i braterskich.
4 miliony złotych na odbudowę domów w syryjskim Aleppo to kolejna inicjatywa polskiego rządu na rzecz ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. Jest to efekt dalszej współpracy z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
O rozpoczęciu kolejnego projektu pomocowego poinformowała dziś premier Beata Szydło. Przed miesiącem rząd wsparł odbudowę i wyposażenie szpitali w Syrii kwotą 1,5 miliona złotych. Tym razem pieniądze zostaną spożytkowane na odbudowę domów i mieszkań. W Aleppo istnieje już specjalna komisja, która wskazywać będzie konkretne domy, które należy wyremontować, poinformował ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Ci ludzie zamiast mieszkać gdzieś tam w garażach, czy mieszkać po kilka rodzin w wynajętych domach, a czynsze są bardzo wysokie, dzięki tej pomocy będą mogli wyremontować jeden pokój, wrócą do siebie, potem zamiast płacić czynsz, to przeznaczą go na remont kolejnego mieszkania, także będą u siebie. Mamy 680 takich wstępnie przebadanych mieszkań, które nadają się do remontu, niektóre potrzebują tylko odmalowania, odświeżenia, niektóre wstawienia okien, drzwi i w ten sposób zatrzymamy tam 680 rodzin, czyli ponad 3000 osób na miejscu, a jednocześnie damy im nadzieję.
Ustalono, że maksymalna kwota przeznaczona na remont jednego mieszkania to 5000 dolarów. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.